Czyż Bóg nie jest dobry? Wakacje są fajne, ale zawsze się kończą. I to jest smutne. My już żeśmy wykorzystali cały urlop. Ale dobrze jest być z wami. Amen? Cieszycie się też? Widzicie mnie? Pomachajcie mi trochę tutaj. Chwała Bogu. Kochani, chciałem dzisiaj podzielić się taką rzeczą, którą wierzę, że Bóg mi położył na sercu. Kiedy się modliłem w ostatnich dniach, ten fragment biblijny z Mateusza, 5 rozdział. Możecie sobie w międzyczasie otworzyć. Gdzieś mnie dotknął. Dlatego podzielę się kilkoma rzeczami, które wierzę, że powinienem powiedzieć. Mam takie pragnienie, jakkolwiek to nazwać. Tak? Pan mi powiedział, jakkolwiek. Przeczytamy ten fragment z 5 rozdziału. Mateusz, 5 rozdział. Wersety 21-26. To jest kazanie na górze, które wygłosił Jezus. A ja wam powiadam od 22, że każdy, może to od 21, słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. Jeszcze raz przeczytamy. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł, głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Dwudziesty pierwszy werset mówi o tym, że Jezus wskazuje na prawo mojżeszowe, które było ustanowione w kwestii morderstwa, zabijania. W takim kontekście pozbawienia kogoś życia poprzez, no nie wiem, upuszczenie krwi z jego ciała i jego zgon. Jezus podnosi troszeczkę poprzeczkę tutaj, dlatego że pokazuje na zupełnie głębsze rzeczy, których nie dostrzegali uczeni w piśmie i faryzeusze. Oni zamykali tą treść tylko właśnie w tej rzeczy, morderstwa w ciele. Natomiast Jezus sięga głęboko dalej. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Moim życiem, moje życie kiedyś wyglądało tak, i jedną z rzeczy, o których mówiłem, kiedy jeszcze byłem takim religijnym człowiekiem, jestem w porządku, bo przecież nikogo nie zabiłem. I w moim umyśle i w moim spojrzeniu na ten grzech było właśnie to, że nikogo nie pozbawiłem życia. Ale Jezus tutaj mówi o czymś zupełnie innym. Jezus nie zgadzał się z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie. Mówił, że prawdziwe zastosowanie tego nakazu obejmuje nie tylko czyny, lecz myśli i słowa. Nie tylko morderstwo, lecz także gniew i zniewagę. To są rzeczy, które były zawarte i są zawarte w prawie, których faryzeusze i uczeni w piśmie nie dostrzegali, na które Jezus bardzo mocno kładzie w tych fragmentach nacisk. I o tym dzisiaj chciałbym mówić. W 22 wersecie słowo racha, to jest ten fragment, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. To słowo oznacza pustogłowy, głupiec, wyraża taką pogardę wobec rozumu człowieka. Tłumaczenie w przekładzie Nowego Świata brzmi tak, ten werset. Ja jednak wam mówię, że każdy, kto trwa w srogim gniewie na swego brata, będzie odpowiadał przed sądem, a kto by skierował do swego brata niegodne wymówienia słowo pogardy, będzie odpowiadał przed Sądem Najwyższym. Kto zaś powie podły głupiec, będzie podlegał ognistej gehennie. A więc są jakby dwa zwroty, które są od siebie różne i różnie osądzane w oczach Boga. Drugie określenie, głupcze, skierowane jest przeciwko jego sercu i charakterowi. W Biblii Gdańskiej to słowo jest błaźnie. Takie myśli i słowa stanowią morderstwo w oczach Boga. To właśnie Jezus pokazuje w tym fragmencie. Więc kiedy dzisiaj miałbym powiedzieć, że nikogo nigdy nie zamordowałem w swoim życiu, to już bym tak nie powiedział. Dlatego, nie chodzi o to, by kogoś pozbawić tylko życia, by zszedł z tego świata, lecz by pilnować się, by nie wypowiadać takich słów do kogokolwiek, nie tylko do wierzących. Wysoka poprzeczka, ale o tym właśnie mówi Jezus. Relacja w naszym życiu, relacje, w których jesteśmy, to jest taka sfera, która jest bardzo krucha. Zgadzamy się z tym? Bardzo łatwo można ją zerwać, chociażby przez jakieś nieporozumienie lub plotki. Jeżeli opowiadasz o wykroczeniu komuś innemu niż osobie, której to dotyczy, to w tym momencie właśnie powstaje plotka. Spotykam kogoś, mówię, słuchaj, powiem ci w największej tajemnicy. Wiesz co? Wojtek zrobił to i to. Ale nie mów tego nikomu. Robimy coś w tajemnicy, ale wchodzimy w miejsce plotki, dlatego że mówimy o kimś, coś, co zasłyszałem. Mówię komuś, kto nie uczestniczył w danej sytuacji, kto nie był świadkiem, kto o niczym nie wie i naraz się czegoś dowiedział. Od kogo? Od kogoś, kto o tym do niego mówi. Plotka sprawia, że u osoby, z którą się dzielisz tą sprawą, pojawia się takie wrogie nastawienie. Mówisz coś złego i naraz osoba, która słyszy, mówi, nie myślałem nigdy tak o tej osobie. Jak ona mogła to zrobić? Jak ona mogła to powiedzieć? I co? Coś buduje się w człowieku, który słucha. Jak można to rozpoznać? Myślę, że każdy z nas miał takie doświadczenie. Żegnasz się chociażby w pracy z kimś, towarzystwo jest rozbawione, jest wszystko fajnie, przychodzisz na drugi dzień rano i nas patrzysz, a wszyscy na ciebie tak patrzą. Mówię, o co chodzi? Co się stało? Przecież wszystko było w porządku. Najprawdopodobniej w tak zwanym międzyczasie jakieś słowo zostało wypowiedziane, jakaś historia została opowiedziana o tobie. Osobie, która nie była świadkiem i nie mogła zweryfikować tego, co ta osoba mówi. Bo jeżeli jesteś świadkiem, a ktoś mówiłby do ciebie o tych rzeczach inaczej, niż fakty tego dowodzą, powiedziałbyś, zatrzymaj się, to nie jest prawda, ja tam byłem, wiem, że tak nie było. Mówisz bzdury. Plotkujesz. Kłamiesz. Ale jeżeli świadkiem nie byłem, nie mogę takiej rzeczy powiedzieć. Poprzez plotkę można zniszczyć nawet przyjaźń, która była pomiędzy osobami. Jesteś w jakiejś przyjaźni z jakąś osobą i po jakimś czasie, nie wiem, nie widzicie się i naraz jakby wychodzisz do tej osoby, no dawno żeśmy się nie widzieli i odbierasz, że ta osoba wcale nie chce z tobą mieć dalej nic wspólnego i ty nie wiesz dlaczego. Możliwym jest, że w międzyczasie powstała plotka na twój temat i to oddzieliło tą osobę. Księga Przysłów mówi o tym, 16:28. Oszczerca skłóca ze sobą przyjaciół. W Biblii Tysiąclecia ten fragment brzmi: plotkarz poróżnia przyjaciół. Tak po prostu jest. A więc słowa wypowiedziane w duchu oskarżenia, w takim duchu plotki, mają taką siłę, że potrafią zabić relacje międzyludzkie. Ostatnio mieliśmy takie doświadczenie, świadectwo, nie wiem, czy to można nazwać świadectwo, taką sytuację, która jeszcze tam gdzieś się toczy, ale w pewnym momencie zauważyliśmy, że sąsiedzi na naszej ulicy jakoś tak patrzą na nas nie tak, jakośmy z tym nic nie wiązali, nie mamy jakichś bliskich relacji, takich przyjacielskich, ale to dało się jakby odczuć. Okazało się, że mieliśmy taki konflikt z naszą sąsiadką, która pod nami mieszka, i okazało się, kiedy zaczęliśmy podchodzić do ludzi, z którymi mieliśmy jakąś tam gdzieś relację, i pytać się, o co chodzi, co się dzieje. Okazało się, że pani najprawdopodobniej w odwecie za nasz czteroletni, może tak, remont sprzed 4 lat, robiła wszystko, by przedstawić nas w oczach sąsiadów w takich złych barwach. Miała pieska i wszystkie panie z pieskami czy panowie wiedzieli, że my robimy wszystko, żeby ona psychicznie po prostu została zniszczona. Że stukamy po nocy, walimy, pukamy po ścianach, nie damy jej spać, kąpiemy się po nocy, lejemy wodę. Wzywała policję do nas 3 razy. Więc w którymś momencie Duch Święty jakby poruszył mnie, mówię, nie, to tak nie może być. I zacząłem wszystkie te rzeczy zapisywać sobie. Tak, że policja przyszła tam o 2:30 tego i tego dnia, tak, z osądem, że my pierzemy i pralka tak dudni, że ona nie może spać. Tak? No to poprosiłem policjantów, mówię, proszę dotknąć tu pralkę, słucha? No słucha, no to dobrze, zapiszcie to w swoim notatniku. Ja sobie to zapisałem, dlatego że oni powiedzieli, że nie mają obowiązku zapisać czegoś, co nie jest potwierdzone faktem. No więc mówię, to gdzieś tam się wszystko w tej ferworze wizyt, akcji i tak dalej ucieknie. Ale o czym chcę w tym wszystkim powiedzieć? O tym, że słowa tej kobiety zrobiły taki młyn w środowisku, w którym mieszkaliśmy, że ludzie na nas zaczęli spoglądać zupełnie inaczej niż sprzed tego czasu, kiedy ona zaczęła tą akcję w cudzysłowie. Tak? Sprawa się toczy, bo myśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, by doprowadzić do spotkania i pojednania. Rozmawiałem z sąsiadem, który rozmawiał z nią. Napisałem pismo na policję, prosiłem ich o akcję czy interwencję, żeby doprowadzić do pojednania. Zahaczam już też o coś, co jest rozwiązaniem danych sytuacji. Ta pani powiedziała, że nie chce żadnego pojednania. Ale sprawa ucichła, kiedy sprawa stanęła po prostu już gdzieś tam u władz, tak, na policji. Kiedy modliłem się, pamiętam, o tą sprawę, Bóg dał mi takie słowo z Biblii. Gdzieś ono jest, nie pamiętam. O ile to możliwe, ze wszystkimi pokój miejcie. Wiecie, bo miałem jakiś niepokój. Mówię, no jak, no 30 ponad lat mieszkamy w jednym miejscu, nigdy nie było problemów, a naraz są takie problemy. O co w tym wszystkim chodzi? I przyszedł pokój do mnie, bo my ze swojej strony zrobiliśmy wszystko, żeby doprowadzić do takiego porozumienia, zgody, ale nie było chęci z drugiej strony, więc przyszedł pokój. To, co ja mogłem zrobić, zrobiłem wszystko. I myślę, że to jest też nauka, którą wziąłem z Biblii na temat relacji, budowania relacji czy rozwiązywania problemów, jeżeli chodzi o relacje. Dlatego, że kiedy postępujemy według zasad, które są w Biblii, tak, w naszym wypadku sprawa będzie zawsze czysta i zawsze rozwiązana. To jest moja odpowiedzialność. Odpowiedzialnością drugiej strony jest zrobić również to. Ale jeżeli ona tej odpowiedzialności nie podejmuje, to ja za to już nie odpowiadam. W takich sytuacjach często może przyjść i dotknąć nas gniew, tak? Kiedy widzisz niesprawiedliwość w twoim życiu i coś ciebie dotyka, naraz się dowiadujesz, że ktoś mówi źle o tobie, tak? No, dowiadujesz się, że plotkują na twój temat. Robi się coś tak w środku, aż po prostu przychodzi gniew, mówi nie, mam tego dosyć, coś z tym nie jest tak. Wiecie, Bóg jest sprawiedliwy i święty, amen, ale czytamy o tym też, że Bóg się również gniewa, tak? Ale Jego gniew zawsze jest czysty. Nasz ludzki gniew nie zawsze takim jest, tak? Bo w którymś momencie włącza się nasza cielesność, jakiś odwet, nie możemy zostawić sprawy, tłumaczymy sobie tak, muszę się zemścić, tak? Muszę coś zrobić, żeby oddać. To jest już nasza cielesność, która się włącza. Jako ludzie możemy doświadczać takiego prawego gniewu, jaki Bóg ma. Lecz zawsze powinniśmy uważać w tych miejscach. Dlatego, że granica pomiędzy tym takim świętym gniewem biblijnym a gniewem tego świata jest bardzo cienka i można czasami, nie wiedząc o tym, przejść tą granicę. I sami wchodzimy w miejsce osądu i takiego cielesnego gniewu. Powinniśmy zawsze starać się, by nasz gniew nie zapłonął zbyt szybko, ale jeżeli już zapłonie, to by został zgaszony też jak najszybciej. Jakub 1:19-20 mówi tak. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. I drugi fragment na to, czyli drugi świadek. Efezjan 4:26-27. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. To jest niesamowity też fragment, który mówi o tym, że możemy się pogniewać i nie grzeszyć. Tak? To mówi o tym Bożym gniewie. Nie? Natomiast cielesny gniew jednak wprowadza grzech w nasze życie. To jest też pewną zasadą, by załatwić sprawę przed zachodem słońca. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Często mówimy, a dobra, załatwimy tą sprawę później. A dobra, okej, okay, ale Boże Słowo mówi, załatw tą sprawę najszybciej, jak tylko można, dlatego będzie to z pożytkiem dla ciebie i dla tej drugiej osoby. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. A więc Jezus w tym fragmencie z Mateusza w kazaniu na górze mówi o niesprawiedliwym gniewie, o złości, gniewie wywołanym pychą, próżnością, nienawiścią, złośliwością, taką zemstą, taką chęcią zemsty. Nie? Mówi o tym nastawieniu, o tym grzechu. Jak możemy zareagować, kiedy ktoś przychodzi do nas i zaczyna właśnie... Mam dobrą informację dla ciebie. Słuchaj, chcę ci coś powiedzieć o kimś. Słyszałaś? Jest też biblijna zasada w kontekście oczywiście plotki. I tu jest pokazany ten święty gniew, który powinniśmy wzbudzić sobie. A więc to jest wtedy, kiedy ktoś mówi ci złe świadectwo drugiej osobie, a ciebie ta sprawa nie dotyczy. Możemy powstrzymać go, mówiąc, że nie chcemy tego słuchać. Wiecie, mówi się i uczy dzieci, dorosłych, tak, że nie możemy przerywać komuś w czasie, kiedy mówi. Ale w tym wypadku powinniśmy to zrobić. Przysłów 25-23 mówi tak. Wiatr północny sprowadza deszcz, a obmowa wywołuje gniew na twarzy. 70% informacji takich werbalnych przychodzi przez to, co widzimy, tak? Więc możesz po prostu zmarszczyć brwi i powiedzieć: słuchaj, mój bracie kochany, nie chcę o tym słyszeć. Przestań w tej chwili. Jeżeli nie, to po prostu odejdę. Nie będę tego słuchać. I wtedy możesz zmarszczyć brwi i powiedzieć: nie chcę tego słyszeć. Przysłów 25, 9, 10 podaje rozwiązanie też dla tej osoby, która ma coś przeciwko innej. Załatw swoją sprawę ze swoim bliźnim, lecz nie wydawaj cudzej tajemnicy, aby cię nie zelżył słuchający i nie przylgnęła do ciebie niesława. W świecie plotkarstwo, donosicielstwo ma swoją wagę i swoją rangę. Są szefowie, którzy hołbują ludzi, którzy przychodzą i mówią: panie kierowniku, panie dyrektorze, a Wojtek tam po prostu nie pracuje, tylko chodzi po internecie cały czas. Nie? I wtedy coś się dzieje z Wojtkiem. Ale ta druga osoba jest, rośnie, tak? Tak na to patrzy świat. Ale Biblia mówi zupełnie inaczej. Nie powinniśmy takich rzeczy robić. Jeżeli relacje są zerwane, a więc stało się już coś w przeszłości, co ma wpływ na moje życie dzisiaj. Jestem w zerwanej relacji z kimś. Co zrobić? Wersety 23-24. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, przerwę to w tym momencie. Przychodzimy tutaj na spotkanie, by uwielbiać Pana, tak? Już zawężę to wszystko. A więc przynosimy swoje dary, swoje uwielbienie, swoje serce, swoją miłość dla Pana. Ale ten fragment mówi o tym: jeśli tu przyjdę, by uwielbiać Pana, by złożyć Mu swój dar, i tam, czy przełożymy tu, i tu wspomniałbym, iż brat mój ma coś przeciwko mnie, to 24 werset mówi o drodze, którą powinienem przebyć, by to uwielbienie zostało przyjęte. I ten dar. Zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem, przyszedłszy, złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem. Nie możemy odkładać na później naprawienia żadnej relacji. Żadnej. Jeżeli gniew i zniewaga są tak bardzo poważne i tak niebezpieczne, musimy wystrzegać się ich za wszelką cenę. Ale też musimy podjąć konieczne kroki, by doprowadzić do naprawienia tej zerwanej relacji. I to jest nasza odpowiedzialność. Nasza odpowiedzialność. Jezus zaliczył morderstwo i niesprawiedliwy gniew do tej samej kategorii. Czytaliśmy o tym. Więc jeżeli nie chcemy popełnić morderstwa w oczach Boga, musimy podjąć ten krok i go uczynić. To jest ta poprzeczka, którą Jezus pokazuje. To my musimy to zrobić. Powinniśmy to zrobić. Nie powinniśmy zlekać, by to zrobić. To jest nasz obowiązek jako wierzących, by naprawić zerwaną relację. O ile to możliwe. Jeżeli zrobimy wszystko to, co ja jestem w stanie zrobić, a nie będzie rozwiązania, to kiedy stanę przed Bogiem, powiem: Panie, próbowałem. Ja zrobiłem wszystko. Jeżeli potraficie dobrze czynić, a nie czynicie, grzeszycie, mówi Biblia. A więc jeżeli potrafię zrobić ten krok, bez względu na to, co mówią moje odczucia, co mówią moje rany, co mówi moje doświadczenie, moim obowiązkiem jest pójść i spróbować naprawić relację. To jest mój obowiązek. Nie można żyć w bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem, równocześnie będąc w złych relacjach z Jego braćmi i moimi braćmi, tak? Jesteśmy rodziną. To jest niemożliwe. Ważna uwaga. Jeżeli odmówię przebaczenia komuś, kto mnie uraził i zgrzeszył przeciwko mnie, lub też zezwalam na to, aby to załamanie społeczności trwało, nie usiłując zrobić nic w tym temacie, by do tej naprawy doszło, to nawet jeżeli rzucę się w wir chrześcijańskiej działalności, służby, to nie przyniesie to pokoju do mojego serca. To okaleczenie, wewnętrzne zniewolenie, to jest to, co będzie cały czas gdzieś tam jako ciężar we mnie. Będzie cały czas we mnie i upośledzi to, co robię. To nie będzie tak doskonałe, jak mogłoby być, kiedy ta sprawa załatwiona byłaby wcześniej i do końca. Znacznie łatwiej jest uciec od trudnej sytuacji, niż stanąć twarzą w twarz, by ją pokonać. Nie jest to łatwe, ale Jezus nie mówił o łatwych rzeczach. To są trudne rzeczy, ale możliwe. Amen. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Jezusie Chrystusie. A więc jestem w stanie też pójść i spróbować naprawić zerwaną relację. Często uciekamy od tego, a takim sposobem, jak ta ucieczka wygląda, może być powiedzenie, no przecież nic tak wielkiego się nie stało. No przecież nie to miałem na myśli. Nie masz podstaw do tego, by się urazić. Nie? Często to jest taka ucieczka, taka wymówka, by nie pójść i nie zrobić tego kroku, o którym mówi Jezus, by naprawić tą relację. Mateusz 18. Przeskoczmy kilka kartek. Od 15 wersetu. Przeczytam 3 wersety. To jest cała instrukcja postępowania. Jak powinniśmy postępować? Zatytułowane to jest o odpuszczeniu win, tak? Czyli jeżeli jest relacja złamana, no to ktoś zawinił, że ta relacja została złamana. I 15 werset mówi tak. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Idź, upomnij go sam na sam. Jeśli byś zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Konkretne kroki, które jako wierzący powinniśmy podejmować, by relacja została naprawiona. Idź, upomnij go sam na sam. A więc często plotka omija tą pierwszą osobę, bezpośrednio zainteresowaną i bezpośrednią osobę uczestniczącą w konflikcie. O, tak to nazwę. Idziemy do drugiej osoby. Możemy pójść do drugiej osoby, kiedy ta pierwsza nie usłucha, Więc wtedy idę do drugiej osoby, ale do osoby drugiej lub trzeciej, która co? Jest świadkiem wydarzenia. Nie jest świadkiem ten, kto coś tylko zasłyszał o pewnym wydarzeniu. Jeżeli jest wypadek na drodze, to świadkiem jest osoba, która bezpośrednio przy tym była i dokładnie widziała, co się działo. Może być więcej świadków. Jeden był z jednej strony, drugi z drugiej, trzeci z trzeciej, ale to są osoby, które coś widziały, czy coś wiedzą, uczestniczyły w konflikcie. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A więc to jest kolejny krok ku naprawie zerwanej społeczności, też ku naprawie grzesznika, jeżeli te dwie, no, te dwa elementy nie były skuteczne. Tak? Jak to by wyglądało? Staje tu pastor, dochodzi do niego, wyciąga takiego Wojtka, mówi: Wojtek, zrobiłeś to i to i to. To nie jest Boże. Jest czwarty krok. Jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Słyszałem o historii w polskim kościele, kiedy taka osoba w kościele nie chciała się nawrócić, kościół czy zbór nie rozmawiał z taką osobą. I była sytuacja, kiedy pewne osoby z kościoła jechały w tramwaju, wsiadła właśnie ta osoba i między nimi była chrześcijanka, która nie wiedziała o wszystkich zdarzeniach, ale wiedziała, że się wszyscy znali. Te osoby odwróciły się od tej osoby, kiedy tamta weszła i coś chciała powiedzieć. Po prostu odwróciły się. Ta była zaskoczona. Mówi: o co chodzi? No to wytłumaczył, że właśnie praktykują czwarty krok naprawienia tej całej sytuacji. Nie chciały mieć z tą osobą nic wspólnego. Ale czy to było nieboże? Nie, to było Boże działanie. A więc są rzeczy, które jako Kościół, jako wierzący powinniśmy wykonywać. Z naszej strony powinniśmy wszystko robić tak, jak Biblia o tym mówi. W tej instrukcji, którą daje samo Słowo Boże. Dlaczego jest to tak ważne, byśmy też odpuszczali innym? Zahaczyłem 18 werset, przeczytałem w tym fragmencie odpuszczanie win. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Ten fragment z reguły odnosimy do modlitwy. Ale ten fragment jest zaraz po tym, kiedy jest mowa o odpuszczaniu win. Ten fragment mówi o tym, że jeżeli ja nie przebaczę komuś, kto zawinił przeciwko mnie, to sprawiam, że ta osoba jest związana i nie może wejść do miejsca wolności, nie może wzrosnąć, dlatego że moje nieprzebaczenie wiąże tę osobę i nie pozwala na to. Dzieje apostolskie 7:60, w tym rozdziale jest mowa o Szczepanie, który został ukamieniowany. Myślę, że wszyscy znamy ten fragment, nie będę tego czytał. Ale zwróćcie uwagę, że podczas tej całej akcji kamieniowania brał udział Saul, który później był apostołem, tak? Który napisał większość listów. On pilnował odzienia tych, którzy kamieniowali Szczepana. Więc był mordercą w takim fizycznym. Chociaż nie wziął kamienia, ale był z nimi. Zachęcał ich do tego. Tak, należy się jemu to. Możemy sobie wyobrazić całą tą sytuację. Ale w 60 wersecie jest tak. O Szczepanie. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Nie policz im grzechu tego. On wypowiedział przebaczenie i uwolnił Saula do tego, by mógł w przyszłości zostać apostołem. Gdyby tego nie zrobił, nie wiem, czy by tak było. Bóg jest oczywiście ponad tym wszystkim. Ale ja wierzę, że to było właśnie to, co uwolniło Saula do tego, że mógł mógł spotkać Pana na swojej drodze do Damaszku, kiedy dalej w swojej nienawiści jechał, by znowu uwięzić i zabić chrześcijan kolejnych. Był tak gorliwy, jak sam o sobie mówił. Ale został uwolniony, został rozwiązany do tego, by Boża wola mogła być uwolniona i urzeczywistniona w jego życiu. Dlaczego też tak się stało? Dlatego, że Szczepan oczekiwał na nagrodę od Boga, a nie od ludzi. Szczepan wiedział, że idzie do nieba. Miał wizję. Wiedział, gdzie idzie. Ale nie oczekiwał nagrody od człowieka. Nagroda od człowieka to jest zapłata. Idziesz do pracy, pracujesz 8 godzin, cały miesiąc, ileś godzin, razy stawka, masz wypłatę. Masz wypłatę. Ale nagroda od Boga jest to coś, co dostajemy po drugiej stronie. I to ma wymiar wieczny. Dlatego warto iść w tamtym kierunku. Nie powinniśmy oczekiwać nagrody od ludzi. Powinniśmy zrobić to, co do mnie należy, co do nas należy. To jest nasza odpowiedzialność. Jak to zrobić? Ja myślę, że kiedy to mówię, Duch Święty działa w naszych sercach i pokazuje pewne sytuacje w naszym życiu. Kiedy nie wstaniemy, nie zrobimy kroku, to nigdy nie dojdziemy do miejsca, do celu, który sobie wytyczyliśmy. Kiedy będę siedział, będę o tym myślał, rozmyślał, dumał o tym, jak to zrobić. Wszystko jest dobre i potrzebne. Syn marnotrawny w chlewie ze świniami opracowywał plan tego, jak wróci do domu. I to było dobre, na miejscu. Ale gdyby nie wstał i nie poszedł, nie doświadczyłby tego, czego doświadczył. Nie spotkałby swojego ojca. Nie wróciłby w miejsce autorytetu, który miał przed tym, zanim odszedł do świata i stracił majątek. A więc i my powinniśmy zrobić krok w tym kierunku, by zrobić to, o czym Duch Święty nas przekonuje w naszych sercach. I to już my musimy zrobić. 1 Koryntian 9:24-27 mówi tak. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? I mówi tak. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżniej uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. A więc jest to pewien bieg do tego, by dojść do miejsca przeznaczenia, tak? Jakim jest miejsce przeznaczenia dla nas jako wierzących? Niebo. Jesteśmy przychodniami, jesteśmy jakiś czas tutaj na tej ziemi. I to jest nasza droga i nasz bieg i nasze przygotowanie, by znaleźć się w wieczności, w obecności Ojca, w Jego chwale. To jest nasz cel. A więc powinniśmy biec. Biec tak, by zdobyć nagrodę. Filipian 3:12-16. Ten fragment mówi o tym, to jest bardzo dobre słowo dla nas wszystkich, bo one podtrzymuje nas trochę na duchu, a mówi o tym, że nie wszyscy jesteśmy doskonali. I myślę, że nie ma tutaj ani jednej osoby, która nie zgrzeszyłaby swoim językiem i w której, która nie miałaby się znaleźć tutaj w części tego wersetu. Dlatego, że słowa mają moc stwórczą, ranią i zabijają. Dawid mówił, myśli i słowa przeciwników moich co dzień godzą we mnie. A więc słowo ma moc. Ten fragment mówi tak, Nie Jakobem już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Są pewne rzeczy, które źle żeśmy zrobili w naszym życiu. I to może być ta sytuacja, o której dzisiaj mówię, jedna z wielu. Ale to już się stało, nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Ale jest też droga przed nami. I mogę coś zmienić, by uleczyć tamtą sytuację. Nie zmienię tamtej, ale mogę ją naprawić. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. I dalej mówi tak, ilu nas tedy doskonałych, wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to Bóg wam objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Najgorszą rzeczą w życiu wierzącego jest to, że kiedy stoi w miejscu pewnego objawienia i pewnej świadomości, wiedzy tego, jak ma żyć, co ma robić, co zostało mu objawione, naraz robi krok do tyłu. Bo jednak stwierdza, nie, to jest zbyt trudne, to jest niemożliwe, nie, to nie może być tak i cofam się. By znaleźć się krok dalej, muszę zawsze pokonać tą drogę, którą cofnąłem się do tyłu. Hebrajczyków 10:35. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. A więc niech będzie zachętą dla nas to, by podjąć działanie w tym kierunku, by być światłem Pana w naszym codziennym życiu. Dobrą rzeczą jest głosić o Jezusie, ale jeszcze lepszą rzeczą jest nieść światło Chrystusa w sobie i być podobnym do Niego. Pierwszy Kościół czy chrześcijanie zostali nazwani chrześcijanami tylko dlatego, że byli podobni do Jezusa. My powinniśmy też być światłem w naszym życiu. I jeszcze jedno. W Biblii jest słowo, że nie naszą mocą to uczynimy. Nie siłą, nie mocą waszą, ale mocą Ducha Świętego te rzeczy się staną. Ja sam z siebie nie jestem w stanie nic zrobić. Nic. Ani nawet ruszyć ręką czy nogą. Ale jeżeli podejmę decyzję, które są zgodne z Bożym Słowem, z Bożą wolą i zrobię krok, to mam pomocnika, Ducha Świętego, który mnie w tym poprowadzi, podda mi Słowo, uzdolni mnie, napełni mnie mądrością. Nie martw się, jak masz powiedzieć to, co chcesz powiedzieć. Ważne, żebyś to miał w sercu. A kiedy już staniesz przed tą osobą, popłynie to z ciebie samo. I tak jakbyś stał z boku, czy stała i powiedział... Co ja takiego mówię? Wow, to jest niesamowite. Ale kiedy będziesz to mówić, czy robić, to w swoim sercu oddaj chwałę Duchowi Świętemu, Panu, bo to On sprawia wszystko we wszystkich. Wszelkie dobro od Boga pochodzi. Rozwiązanie wszelkich trudnych sytuacji jest tylko w Bogu. To są też nasze decyzje w naszym życiu. By zamknąć usta, w momencie, kiedy moje ciało korci mnie, by źle o kimś mówić. To mogę zrobić sam. To słowo nie rozerwie cię w środku, ale w ten sposób umartwiamy naszą cielesność i umieramy sami dla siebie, żyjąc dla Boga. Kiedy widzę jakieś zło, czy od razu muszę mówić? Zawsze mogę zacząć się modlić, by Duch Święty pracował w sercu tego człowieka, by objawił, pokazał mu grzech. Tak może być. Ostatni fragment przeczytam. Kolosan, 3 rozdział. Jakim powinno być nasze życie? Od 1. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie wzajemnie, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójną doskonałości. Takim jest nowe życie w Jezusie Chrystusie, o którym mówi Biblia. Myślę, że przeczytam jeszcze dwie strony z takiej książki. Przebacz i uwolnij siebie. Autorem jest Andrzej Burzyński. To jest historia, która bardzo dotknęła mojego serca. Tak pośrednio jest związana z tym tematem, ale mówiąca o tym, jak postawa żalu, w tym fragmencie żalu do Boga, może wpłynąć na historię życia człowieka, który służył Bogu. Niesamowita rzecz. Istnieje prawdziwa i wiele ucząca historia o tym, jaki naprawdę jest Bóg i czym jest postawa żalu do Boga. W 1921 roku w Sztokholmie, w kościele zielonoświątkowym Filadelfia, dwa małżeństwa, David i Sui Flood oraz Joel i Berta Eriksson, odczuły Boże powołanie do wyjazdu na misję do Konga Belgijskiego, dzisiejszy Zair. Po paru miesiącach pracy i braku jakichkolwiek owoców, poza jednym małym chłopcem, który przychodził słuchać ich opowieści, ale do końca nie było wiadomo, czy on na pewno rozumie ich język, jedno z małżeństw, Joel i Berta Eriksson, zdecydowało się wrócić. Żona drugiego z misjonarzy, Sui, była w ciąży, więc Fludowie postanowili zostać do urodzenia dziecka. Niestety w czasie porodu zmarła. Kiedy Dawid chował ją, stał nad grobem z dopiero co urodzoną córeczką Agi oraz małym afrykańskim chłopcem. Wtedy podjął decyzję i powiedział Bogu: zmarnowałeś mi życie i oszukałeś mnie. Nie chcę cię więcej znać. W najbliższym punkcie misyjnym zostawił dziewczynkę, a sam wrócił do kraju. Założył nową rodzinę i niestety popadł w alkoholizm. Jego postawa buntu względem Boga wyrażał się w tym, między innymi, że nie pozwalał nikomu w swoim towarzystwie używać słowa Bóg i wściekał się, kiedy ktoś je wymawiał. Jego córka została adoptowana przez misjonarzy ze Stanów Zjednoczonych, Artura i Annę Berg, i wychowana na oddaną Bogu chrześcijankę. Korespondowała ze swoim przybranym rodzeństwem, pisała też do swojego ojca. Niestety, on nigdy jej nie odpisał. W 1961 roku, mając 40 lat, postanowiła odwiedzić swoją rodzinę w Szwecji. W czasie podróży miała jeden dzień na pobyt w Londynie. Zwiedzała miasto i natrafiła na konferencję misyjną Kościoła Zielonoświątkowego. Tam właśnie przemawiał lider przebudzenia w Kongo belgijskim, którym okazał się być ten mały chłopiec, teraz już dorosły mężczyzna i dojrzały przywódca. Opowiadał, jak nawrócił się dzięki parze misjonarzy, którzy przez parę miesięcy głosili jemu Ewangelię. Sorry, ale nie mogę, to mnie dotyka bardzo. Gdy był małym chłopcem. Dzięki niemu było teraz w ich kraju 110 tysięcy chrześcijan, 32 stacje misyjne, kilka szkół biblijnych i szpital na 120 osób. Tymi misjonarzami, którzy głosili mu Ewangelię, byli Fludowie i Eriksonowie. Kiedy Agi przyleciała do Sztokholmu, spotkała się ze swoim ojcem, który mieszkał w zrujnowanym domu, sam będąc chory, brudny i zniszczony alkoholem. Gdy powiedziała, kim jest, przeprosił ją za to, że ją zostawił. Kiedy w czasie rozmowy Agi wspomniała o Bogu, strasznie się wściekł i zaczął oskarżać Boga i wtedy usłyszał, co Bóg uczynił przez tego małego chłopca. Rozpłakał się, pokutował i na nowo oddał życie swoje Bogu. Agi chciała go wziąć do hotelu, ale on się wstydził. Kiedy przyszła go odwiedzić następnego dnia, okazało się, że w nocy zmarł. Niesamowita historia. Może patrzysz na swoje życie dzisiaj i oceniasz je. Tyle lat przeżyłem w Bogu, w zasadzie nic nie zrobiłem. Nie mam owoców. W zasadzie wszystko to, co było, to psu na buty. To jest twoje rozumienie. To jest twoje doświadczenie. To są twoje odpowiedzi. Ale jaka jest prawda, dowiemy się dopiero tam. Wytrwać. To jest słowo, które jest kluczem, by pojawiły się owoce tego, co robimy. Może wydaje się służba? Ot! Macham sobie chorągiewkami. To nie jest tak. Bo tworzymy pewną rzeczywistość duchową i otwieramy drzwi dla Bożej chwały, by mogła tu przyjść. Może myślisz sobie, a ja tylko się modlę. Mam tylko kilka osób w grupie. Co to może? Może wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Może mówicie, jesteśmy małym kościołem. No i co z tego? Ale nieważna jest ilość, ale ważna jest jakość. A więc ważne jest, czy będziemy jedno, czy będziemy światłem, czy będziemy praktykować miłość, czy będziemy praktykować przebaczenie, czy będziemy praktykować Boże zasady w naszym życiu, w naszych rodzinach, czy będziemy mocni i zwarci. To już jest nasza odpowiedzialność. I droga, do której Bóg nas powołuje. Ale kiedy zrobimy to, co powinniśmy byli zrobić, kiedy Bóg nas powoła, to wyobrażam sobie wyciągnięte ramiona Ojca, Jezusa i usłyszę, chodź, sługo, dobry i wierny. W małym byłeś wierny, postawię cię nad wieloma. Powinniśmy zrobić to, co mamy zrobić i do czego jesteśmy powołani. Nic ponad to. Bóg patrzy na nas, na naszą służbę. zupełnie inaczej, niż nam się wydaje. Bóg patrzy na to zupełnie inaczej. Płakałem, kiedy znowu czytałem tą historię o tym człowieku. Ale jakie owoce są jego kilkumiesięcznej służby? Niesamowite. Może my nie będziemy tego oglądać za naszego życia, ale ja swoim życiem i w swoim życiu chcę zasiać ziarno, które będzie wzrastało w pokoleniach. To jest mój cel. Może nie będę tego oglądał. 11 rozdział listu do Hebrajczyków mówi o tym, że oni pielgrzymowali w tym, nie widząc tego, w co wierzyli. Nie widzieli tych rzeczy. My dzisiaj możemy to oglądać. Nie wszystkie, ale wiele z nich. Amen. Amen. Duchu Święty, Panie, proszę, byś utwierdził to słowo, Panie, w naszych sercach. Byś przyszedł, Panie, ze swoją mocą, mocą swojego świętego Ducha, Panie. Byś napełnił nas, Panie, swoją obecnością. Byśmy mogli zrobić rzeczy, o których mówisz osobiście do nas, Panie. Panie, my we wszystkim chcemy oddać chwałę Tobie, bo jesteś naszym Bogiem, naszym Panem i naszym Królem. Halleluja, Panie. Dzięki Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.